Shalom.
Bonjour à tous, à vous qui êtes présents ici dans cette salle et à tous nos internautes également qui nous regardent dans le monde entier. Je vous apporte les salutations de notre assemblée de La Morlaix, près de Paris en France, et particulièrement de mes parents. Avant de commencer cet exposé, j'aimerais simplement inviter tous ceux qui ne comprennent pas le français à fermer justement le livre de la conférence. Tout ce que j'ai jugé important de vous dire dans ce sujet sera affiché sur les écrans. Peut-être y trouverez-vous quelques pensées, quelques méditations intéressantes pour nous affermir dans notre appel et notre élection. Le thème de notre méditation s'intitule « Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit » Jean 3,6. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis de la vérité, entendez-vous le vent ? Entendez-vous le vent bruisser dans le feuillage ? Entendez-vous le vent souffler dans la plaine ? Entendez-vous le vent mugir sur les flots ? Lorsque Jésus explique à Nicodème, un pharisien chef des Juifs, ce que signifie le fait de renaître d'en haut, il lui assure qu'à moins de naître d'eau, c'est-à-dire
personne z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego.
Jésus poursuit son explication en disant,
Jezus tłumaczy dalej mówiąc, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Aby zilustrować swe słowa, Jezus używa bardzo sugestywnego obrazu wiatru, żeby określić, czym jest Duch Święty. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem nadal nie rozumie tych słów. Zatem Jezus tłumaczy dalej. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? My, tu zgromadzeni, głęboko wierzymy. Wierzymy w te niebiańskie zjawiska, tak samo jak wierzymy w wiatr, którego nie widzimy, ale jego delikatny dotyk odczuwamy na naszej twarzy. Albo gdy wypełnia on żagle statku. Jezus chciał, aby Nikodem zrozumiał ważną lekcję, że to, co rodzi się z ducha, może być pędzone jedynie duchem. Ale jak się to ma do nas, bracia i siostry? Czy czujemy Ducha Bożego, który w nas mieszka? Czy pozwalamy, by Duch Święty nas prowadził? Jak się w nas objawia ta działająca moc, która nas niepohamowanie prowadzi do poszukiwania i do wypełnienia woli Bożej? Duch Święty jest przede wszystkim czymś, co Jezus obiecał uczniom przed swoim odejściem, o czym wspomina Ewangelista Jan w 14 rozdziale. Ja, czyli Jezus, prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was. Pierwszą informacją, którą możemy zaczerpnąć z tego fragmentu, jest to, że Jezus objawia nam, iż On sam jest ożywiony tym duchem prawdy, gdyż w chwili, gdy zwraca się do uczniów, mówi, że duch prawdy jest z nimi. Przeczytajmy dalej w Dziejach Apostolskich, 2 rozdziale, wersety od 1 do 4. Aby dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób uczniowie zostali napełnieni tym Duchem Świętym. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Duch Święty był pocieszycielem dla uczniów, którzy towarzyszyli Jezusowi, aby pocieszyć ich po Jego odejściu, o którym wspominał już wcześniej w Jana 16 rozdziale 6 i 7 werset. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poszlę go do was. Ale Duch Święty jest również, a nawet przede wszystkim mocą zrozumienia, która pozwala wzrastać w zrozumieniu Słowa Bożego i Jego planu w sposób zgodny i harmonijny. A w głównej mierze pozwala zrozumieć to, czego Bóg oczekuje od nas w życiu codziennym. Dlatego Jezus uspokaja swych uczniów, mówiąc im, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec poszle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Według Jana 14:26. Paweł pięknie rozwija tę myśl w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, wersety od 4 do 14. Przeczytajmy najważniejsze fragmenty. A mowa moja i zwiastowanie objawiały się w nich duch i moc, ale głosimy mądrość Bożą. Mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. W taki sposób na przykład Jezus sam stwierdza w Ewangelii Jana 16 rozdział, wersety od 8 do 11, co stanie się, gdy Duch Święty przyjdzie. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Po pierwsze, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Druga rzecz, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę od Ojca i już mnie nie ujrzycie. Po trzecie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Tak, dobrze usłyszeliście. Czytając te wersety, moc Ducha Świętego pozwala nam zrozumieć i po prostu przyjąć, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus powrócił do swego Ojca, czyli do Boga, oraz to, że szatan i zło zostaną zniszczeni przy końcu. Ale to nie wszystko, ponieważ zwracając się do swych uczni, Jezus dodaje w dwóch następnych wersetach: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjąć wam przyjść, oznajmi. Duch Święty pozwala nam również na uprzywilejowany kontakt z Bogiem. Bóg oczekuje od nas procesu przemiany naszego niedoskonałego umysłu ludzkiego, aby go ciągle kształtować na podobieństwo Jego i Jezusa, którzy są doskonali. Paweł streszcza to w jednym zdaniu w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Mówiąc wprost, odłączmy się na służbę Bożą, aby uświęcać nasze życie, na ile jest to tylko możliwe. Moi drodzy, czy przypominacie sobie, jakie były pierwsze słowa Jezusa, gdy zaczął głosić ludziom Ewangelię? Pierwsze słowo. Gdy przeczytałem ten fragment, byłem zdziwiony zwięzłością i nieskończonością przesłania tego zdania, które streszcza plan Boży, a w szczególności pierwszym słowem, które zawiera w sobie to, czego Bóg od nas oczekuje. Ta esencja Nowego Testamentu znajduje się w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 17 werset, gdzie czytamy: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, a francuskie tłumaczy, nie, francuskie mówi, że bardziej przemieńcie wasze życie, ponieważ przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Byłem jeszcze bardziej zaskoczony, gdy zwróciłem uwagę na wydarzenie podczas zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Po swej pierwszej mowie, bezpośrednio natchnionej przez Ducha Świętego, Piotr daje dokładnie tą samą odpowiedź, słowo w słowo, na postawione mu pierwsze pytanie. Ta odpowiedź Piotra daje tu piękną ilustrację tego, czym jest Duch Święty i tego, co jego inspirująca moc pozwala zrozumieć, powiedzieć lub zrobić. Przeczytajmy ten fragment w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, wersety 37-39. Ta mowa dotknęła głęboko tych ludzi, którzy to usłyszeli. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich mówi: upamiętajcie się, czyli zmieńcie swoje życie, tak jak tłumaczenie francuskie mówi, i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. W liście do Filipian, 2 rozdział, 13 werset czytamy: albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie, zgodnie ze swoim projektem. Drodzy bracia i siostry, jakie znaczenie ma dla was Biblia, dla nas? Czy jest ona prawdziwie tym słowem żywym, które zmienia nasze codzienne życie? Jak wielce cenimy tajemnicę zakrytą od wieków i od pokolenia, teraz objawioną świętym Jego, im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Według listu do Kolosensów 1:26-27. Tak, musimy się zmienić. Do tego nas wzywa również apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. W jednym z najważniejszych wersetów Biblii dla tych, których Bóg powołał. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W kazaniu o błogosławieństwach w Ewangelii Mateusza 5:38 Jezus podsumowuje cel tej zasadniczej kwestii krótko, ale jakże doskonale. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Czy istnieje zatem prostszy cel do zrozumienia niż ten? Nie powiedziałem prostszy cel do osiągnięcia, ale prostszy do zrozumienia. Niżeli bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Dlaczego Jezus radzi realizować sprawy nieosiągalne, nie do wykonania? Dlaczego Jezus radzi zrealizować sprawy nieosiągalne? I sam apostoł Paweł uznaje siebie niezdolnym do ich zrealizowania. Jak czytamy w liście do Rzymian, 7 rozdział. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, natura ludzka, grzeszna, dobrą. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Świadomość bycia niedoskonałym oraz niemożliwość osiągnięcia doskonałości mimo wszelkich wysiłków jest niezaprzeczalnym faktem, który każdy człowiek musi przyjąć, nawet jeśli nie jest spłodzony z Ducha Świętego. Jednak zrozumienie, dlaczego Jezus oczekuje, byśmy byli doskonali z powodu doskonałości naszego Ojca Niebieskiego, wymaga znacznej miary Ducha Świętego. Uzasadnienie tego wymogu doskonałości znajduje się w jednym z najważniejszych rozdziałów Biblii. List do Rzymian, 8 rozdział. W tym 8 rozdziale znajdujemy klucz, definitywną odpowiedź na to wezwanie do dążenia do doskonałości. Przeczytajmy kilka fragmentów z tego rozdziału w kolejności chronologicznej, aby podążyć właściwie za rozważaniami apostoła Pawła. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzycie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna swego. Wyrażenie. Cóż wtedy na to powiemy? Z wersetu 31. Kończy w tym miejscu część rozważenia apostoła Pawła, które odnosi się do naszego tematu. Tak, moi drodzy, cóż więcej powiedzieć na te piękne słowa? Cóż jeszcze do tego dołożyć? Bóg oczekuje, Bóg wymaga od nas nic innego niż poszukiwanie doskonałości dla prostej i uzasadnionej przyczyny, ponieważ Bóg jest doskonały, Jezus również jest doskonały, a my aspirujemy do dzielenia tej samej natury duchowej posiadanej przez Boga i Jezusa. Cóż więcej powiedzieć? Jezus oczekuje od nas, byśmy dążyli do doskonałości w każdej mierze, okazując to, przez naszą miłość, tą samą miłość, którą Bóg nam okazał, pozwalając swemu Synowi oddać dobrowolnie swe doskonałe życie w ofierze, by odkupić ludzkość od śmierci. Aby niezaprzeczalnie udowodnić, że prawdziwe miłowanie naszego Pana polega na byciu Mu posłusznym, należy sięgnąć do Nowego Testamentu, gdzie ta zasada jest najczęściej powtarzana, tak jak na przykład w Janie 14, rozdział 15, werset. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Zrozumienie głębokiego sensu tej potrzeby miłości i przyswojenie sobie tego nakazu świadczy o tym, że jesteśmy kierowani Duchem Świętym i że nic więcej nie powinno nas niepokoić. Sam Jezus zapewnia nas o tym, mówiąc w Ewangelii Mateusza 6:33, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne, czyli pokarm, picie, odzienie, będzie wam dodane. Czy istnieje bardziej pocieszający i wyrazisty werset niż ten? Szukajcie w pierwszym rzędzie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Gdy Daniel modli się do Boga za panowanie Dariusza, Wszechmocny spełnia jego modlitwę, syłając mu archanioła Gabriela jeszcze zanim wypowie całą swą prośbę. Drodzy bracia i siostry, a jak jest z nami? Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw? Ile razy dziennie prosimy Pana Boga o Jego pomoc, kierownictwo i także o Duchu Świętym? Czy odczuwamy Jego odpowiedź na nasze prośby? Na szczęście Paweł zapewnia nas, mówiąc, że Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, w szczególności dar Ducha Świętego, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Francuskie tłumaczenie Sumer mówi, że chciał, aby przez te dary sprawić, byście stali się podobni do Boga. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa w niebios. Ale Mateusz mówi, że trzeba pełnić Jego wolę. Obyśmy mogli każdego dnia znaleźć siłę i gorliwość, by wypowiedzieć takie same słowa jak Jezus pod kierownictwem Ducha Świętego. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Raz jeszcze, apostoł Paweł wyjaśnia nam, jak osiągnąć ten stan. W liście do Rzymian, 14 rozdział, 17-18 werset. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Umiłowani. Ponieważ Jan 4,24 oświadcza: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Przypominajmy sobie bez ustanku, że prowadzenie przez Ducha Świętego następuje wtedy, gdy czytanie Słowa Bożego i nasze rozmowy nabierają sensu poprzez zrozumienie, którego udziela nam Bóg, jeśli prosimy Go o to zrozumienie. Nabierać sensu oznacza nabierać kształtu, pozwalając tym myślom kiełkować w nas. A gdy to dobre ziarno Słowa Bożego jest dobrze zrozumiane i wpada na dobrą ziemię, nabiera ono życia i rozwinie się, aby dać dobry owoc. Czy wątpicie w to? Jeżeli potrzeba na to tylko jednego dowodu, przypomnijmy sobie przypowieść o siewcy. Wśród wszystkich przypowieści wygłoszonych przez Jezusa jest to jedyna przypowieść opisująca, w jaki sposób może być przyjęta wieść o zapowiadanym Królestwie Bożym. I jedna z nielicznych, które zostały przez Niego wytłumaczone, bo by każdy człowiek ją zrozumiał i widział, do której grupy należy lub w której pragnąłby się znaleźć. Czy nie myślicie, że uczenie się bycia na podobieństwo Boże, czyli być doskonałym, jak nasz Ojciec Niebieski jest, wymaga pewnych wysiłków, a nawet prawdziwego poświęcenia? Czy mamy tak naprawdę uzasadnione powody do narzekania, jeżeli wspominamy słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian, 8 rozdział, 18 werset? Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 11-17 wersety, zaraz po wygłoszeniu przypowieści o siewcy, Jezus tłumaczy swym uczniom, dlaczego zwraca się do nich w przypowieściach. Wam Dane jest znacz tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym, ci wszyscy, którzy nie uznają Jezusa jako Syna Bożego, nie jest dane. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą, ani nie rozumieją. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wiele proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Od wersetu 18 Jezus jasno i zwięźle wytłumaczy tę przypowieść. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiane w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drodze. A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, na to jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Jeszcze inny został posiany między ciernie. To ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydają. A w końcu inny posiany został na dobrej ziemi. To ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Według Mateusza 13 rozdział. Drodzy bracia i siostry, jednym z głównych mianowników wspólnym dla wszystkich, jeden wspólnych mianowników wspólnych dla wszystkich, którzy przynoszą owoc w różnej ilości, jest to, że rozumieją oni wszyscy prawdziwy sens słów Jezusa zanotowanych w Ewangelii Mateusza 10 rozdział, wersety 26-28. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. Wykazanie tej podstawowej zasady, aby służyć, a nie być obsługiwanym, stanie się istotą najbardziej znanej lekcji chrześcijaństwa, która paradoksalnie jest też i najrzadziej stosowana. A mianowicie odnosi się do sytuacji, gdy Jezus umywa nogi swym uczniom. Pozornie jest to najprostsza lekcja do zrozumienia, ale to w teorii. Jednak w praktyce jest to lekcja, która wymaga największej miary Ducha Świętego dla tych, którzy są przez Niego spłodzeni. Zatem Pan Jezus odpowiada Piotrowi, którego dziwi postępowanie Jezusa. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się po tym dowiesz. To jest po zesłaniu Ducha Świętego. I dodaje dalej, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jan 13 rozdział. Aby ukazać wagę tej ostatecznej lekcji, Jezus zwróci tym bardziej uwagę swych uczniów, zadając im pytanie: czy wiecie, co wam uczyniłem? Na koniec Jezus daje im wytłumaczenie: albowiem dałem wam przykład, czyli ja, Pan, jeśli ja tak uczyniłem, to i wy musicie właśnie umywać sobie jedni drugim nogi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego. Tuż przed ustanowieniem pamiątki Jezus podsumowuje zatem ostatnią lekcję, ostatnią praktyczną lekcję, którą zostawił podczas swojej misji, słowami: jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział 31-33, apostoł Paweł nas wzywa: cokolwiek czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Jeśli Ojciec Niebieski nas sam przyciągnął i wybrał, to po to, abyśmy sami toczyli niezwykłą walkę. Walkę nie dla nas samych i przeciwko innym, ale walkę dla innych i przeciwko nam samym. A największym zwycięstwem, które możemy odnieść tu na ziemi, jest zwycięstwo nad sobą. Na zakończenie. Nikt nie znajdzie siły, by służyć Bogu każdodziennie, jeśli nie jest głęboko przekonany, że jest to możliwe dzięki prośbie o udzielenie nam każdego dnia więcej Jego Ducha Świętego, a udzieli nam tej mocy zrozumienia i swego kierownictwa, niezbędnego do tego, by mu się podobać. Decyzja o poświęceniu swego życia Bogu to nie tylko pełnienie woli naszego Ojca Niebieskiego każdego dnia, ale przede wszystkim ciągłe odczuwanie Jego obecności, Jego kierownictwa i Jego wsparcia. Drodzy umiłowani bracia i siostry, nie można służyć Bogu bez pomocy Bożej. To oznacza, że nie można służyć Bogu, nie będąc skierowanym przez Boga. A to, co nami kieruje, jest właśnie tym Duchem Świętym, o którym mówiliśmy. Ten Duch Święty jest łaskawie udzielany przez Boga tym, którzy Go o Niego proszą. Ewangelia Mateusza zapewnia nas: i wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, z wiarą otrzymacie. Więc módlmy się do Boga każdodziennie, z wiarą, uparcie, by Go prosić o udzielenie nam coraz większej miary Ducha Świętego, aby nami bezustannie kierował i abyśmy utwierdzili nasze powołanie i wybranie. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Jak wielkie zapewnienie mamy tu ze strony Piotra. Modlimy się do Boga. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, lecz abyście wyczynili to, co jest dobre. Apostoł Paweł radzi nam dobrze się zastanowić nad naszym sposobem życia. poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Tak, być prowadzonym przez Ducha Świętego to dążyć w każdej chwili do doskonałości, aby pewnego dnia stać się istotą duchową, tak jak Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus, jeśli Bóg nas uzna godnych tej nagrody. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Ale po polsku, tutaj po polsku.
Czyli to nie trzeba. Po polsku, czy to ją
Il y aura beaucoup de communiqués, donc il y aura 15 communiqués là. Le repas est déjà prêt. Chers frères et sœurs, nous vous prions de porter les plaquettes. C'est un impératif. On va donc regarder cela. Second point. Dans le cas où il faudrait accorder de l'aide, donc de l'aide médicale, dans la salle principale ici, il y a deux points justement destinés à cela. D'un côté, c'est la sœur Kaja Sharkovitch, donc elle vient de se lever pour se montrer. Là, c'est en langue polonaise et aussi l'ukrainien, russe. Et le second point médical, la sœur Paulette Niemiecki. Et donc là, c'est en langue anglaise. Je vous remercie. Le point médical principal se trouve dans la salle B, donc au bout du couloir. Il y a également une salle pour se reposer à cet endroit. On peut se coucher là-bas. Point 3. Il y a donc un point de vente de la littérature. Il est dans la salle à côté, la salle G, près de la sortie vers le terrain où il y a la piscine et le grill. Là, on peut également acheter le CD et le hymn book, le livre de chants de cantiques de nos amis d'Israël. Quatrième point, il y a donc des écoles du dimanche dans deux classes d'âge, donc dans les salles A et B2, donc au bout du couloir. Ces activités, il y a également des activités pour la jeunesse dans un hôtel qui s'appelle Zagrogne tous les jours à partir de 9h. Il y a un transport qui est prévu. Cinquième point. Il y a une zone de silence pendant les sujets, pendant les débats, tout ce qui est la communion. Il faut qu'il y ait donc le silence justement dans le hall principal. Le hall principal qui se trouve à côté de la salle. C'est une zone de silence également. Sixième point. Donc les repas. Les petits déjeuners sont pris là où on dort. Les repas de midi et du soir se prennent ici, à Orle Gniazdo. Il y a une exception. Pour certains frères et sœurs qui sont à l'hôtel Zagrogne, eh bien, c'est là-bas qu'ils prendront les repas. Les dîners seront pris ici, donc à Orle Gniazdo. Les repas végétariens seront disponibles dans une plus petite salle qui est donc indiquée avec végé. Et chose très importante, avant de manger, avant de sortir des toilettes, on vous prie de garder de l'hygiène. Utilisons bien les savons et également les différents. Ils ont mis à disposition des fluides spéciaux là. Les bactéries qu'on a sur nos mains ne connaissent pas ce que c'est l'amour fraternel. Si on veut acheter des repas complémentaires, si quelqu'un veut acheter un repas qu'il n'avait pas commandé auparavant, c'est possible de le faire encore au bureau principal de la conférence. Septième information, le transport. Il y a des bus des hôtels Panorama et Zagrogne qui partent à partir de 7h30 jusqu'à 8h50. Après, à chaque pause, ils tournent également. La dernière tournée se passe à 22h30, je crois. Et après, c'est by foot, à pied. 8. Dans cette salle principale, il y a aussi une aide technique pour les radios. Près d'un poteau, près en face de moi, et vous levez la main et les frères et sœurs, enfin les frères vont venir vers vous pour vous aider. 9e point concernant la sécurité. Les parents ou ceux qui s'occupent des enfants, nous les prions de prendre particulièrement soin de la sécurité près de la piscine et des ascenseurs. Dans cette salle principale, s'il y a une évacuation éventuelle, il y a des portes spéciales qui sont indiquées, mais il y a également deux cages d'escalier sur l'autre côté, de l'autre côté. Si il y avait un événement qui viendrait troubler ici, eh bien, il faut garder son calme, garder le sourire et rechercher les personnes qui sont qui ont ce genre d'habits spéciaux flashy pour qu'on puisse bien les repérer. 10e information, les photos. Les photos avec nos frères et nos amis d'Israël, nous prions très particulièrement de ne pas mettre ces photos sur des forums, sur Internet, nulle part sur Internet. On vous prie de ne pas le faire, je dirais même plus, c'est interdit de le faire. Nos photos personnelles, nous vous prions de ne pas les publier sans l'accord de la personne. 11e information. La photo en commun. Aujourd'hui, après la dernière communion de l'après-midi, mais avant le repas du